rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, w poniedziałek 1 września 2025 roku. W studio witam Michała Andrzejaka z Porozumienia dla Twierdzy Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Audycję realizuje Adam Loch, przy mikrofonie Rafał Regulski. Za nami dni Twierdzy Poznań, jedno z największych takich przedsięwzięć w Polsce, ponoć. W ten weekend odbyło się po raz 13 to przedsięwzięcie, ale zanim o tym, to pytanie z nieco innej beczki. Panie Michale, 86 lat temu, 1 września 1939 roku, czyli w dniu wybuchu II wojny światowej, co dokładnie robił i gdzie był 15 Pułk Ułanów Poznańskich?
A, mój pułk.
Pana pułk.
Mój pułk, który opuścił pobliskie Koszary, tu wasz sąsiad, Ułańska, Grunwaldzka, Matejki. Tam wczoraj symbolicznie żegnaliśmy się z tym obiektem, pokazując ludziom, jak wyglądali kawalerzyści, ich rumaki, uzbrojenie, kiedy 26 sierpnia po mobilizacji odchodzili na od pół roku mniej więcej przygotowywane pozycje obronne. Dzisiaj możemy być zdziwieni, dlaczego Ułani z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, bo w skład tam wchodził nie tylko 15 pułk Ułanów, ale 17 Ułanów broniący przedpola Leszna. Co oni tam robili? Wschowa już była niemiecka. Tam była granica. 15 pułk rozlokowany był na linii Warty. Tam wspierał go bateria 7. Dywizjonu Artylerii Konnej. Chodziło o to, żeby uniemożliwić ewentualnie atak, który pójdzie od wschody, otoczy Poznań od wschodu i tak naprawdę odetnie go. A Poznań był ważnym ośrodkiem mobilizacyjnym. Tutaj było dużo wojska, duże składy, no i ludność. Także o tej historii na żywo będziemy opowiadać 3 września.
Czyli już pojutrze.
Do mieszkańców Środy Wielkopolskiej i Zaniemyśla. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak konie transportem kolejowym były przewożone, wprawdzie to będzie kolejka wąskotorowa, ale taką dysponujemy, będziemy ze Środy Wielkopolskiej jechać do Zaniemyśla, gdzie symbolicznie rozpoczniemy przemarsz, bo od wielu, wielu lat współcześni kawalerzyści ochotnicy Ułani Poznańscy wychodzą z podstaw wyjściowych, tak jak oni to zrobili we wrześniu 39 i idą gdzie? Idą nad Bzurę do miejsca, gdzie 12 września poległ ich dowódca pułku, pułkownik Mikke. Tam pod kamieniem o godzinie 12 się spotykamy, ale cały wymarsz tego patrolu konnego będzie odbywał się 3. Kolejka o 9 wyrusza, po 10 będziemy w Zaniemyślu, tam będą krótkie uroczystości, będą animacje dla dzieci, ale przede wszystkim taka żywa lekcja historii dla uczniów. Między innymi tu z Łazarza pojedzie delegacja 77 Szkoły Podstawowej, która nosi imię 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
Nasz gość powiedział mój pułk, no bo to ten człowiek, który zorganizował i potem organizował święto 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
Współorganizuje, tak, powiedzmy. Natomiast rzeczywiście z rodziną pułkową związany jestem od roku 1981, kiedy jeszcze wielu byłych oficerów, wielu kawalerzystów żyło, a miałem wielki zaszczyt w stanie wojennym, jako jeden z dwóch harcerzy, stać na Warcie, kiedy odsłaniany był pomnik. Wojska wtedy Ułani nie zaprosili, zaprosili harcerzy, a marsza pułkowego zagrała im orkiestra poznańska tramwajarzy. Takie czasy.
Do tych wątków harcerskich planuję jeszcze wrócić, ale tak jeszcze wracając do mojego pierwszego pytania, to rozumiem, że tego 1 września 86 lat temu 15 pułk był gdzieś tam w okolicach Zaniemyśla, tak?
Na pozycjach.
Na pozycjach.
Oni tak naprawdę od wiosny, kiedy powołano Armię Poznań do życia, generał Kutrzeba tu przybył, organizował to wszystko. Wtedy powstawały między innymi wzdłuż granicy zachodniej, a przypomnę, Wschowa była niemiecka, Zbąszyń, Zbąszynek, Zbąszyń nasz, Zbąszynek niemiecki. To było bardzo bliżutko od Poznania. I twierdza, którą budowano, żeby od wschodu broniła przed Rosjanami, nagle obóz warowny Poznań już we władaniu Wojska Polskiego musiał się szybciutko przygotowywać do ewentualnej napaści z zachodu, z drugiej strony. No i ułani od wiosny tam właśnie byli, w okolicach Zaniemyśla. Natomiast na ich niejako miejsce 3-4 ze wschodu przyjechała Podolska Brygada Kawalerii. I jeżeli ktoś kojarzy, że były wysadzane mosty na Warcie, jak się polskie wojsko wycofywało z Poznania, to pionierzy, czyli saperzy tamtej brygady właśnie zwijali te mosty. Mhm.
Panie Michale, a potrafi pan odpowiedzieć na pytanie, jak długo w takiej gotowości, czy w takim oczekiwaniu tego ataku Niemców w 1939 roku ten 15 pułk był jakby w tym stanie gotowości trzymany, z jakim wyprzedzeniem oni się spodziewali?
Mobilizacja pułk, generalnie pułki na tej linii, one były pułkami mobilizowanymi już po cichu. One miały większe stany niż pułki, które stacjonowały w głębi kraju. Odbywała się tak zwana mobilizacja kartkowa, czyli po cichu byli wzywani do ręki im niejako, tak dawano. Także poza żołnierzami służby zasadniczej pułk od razu był rozwijany. W marszu skrytym nocą poszczególnymi pododdziałami oni przyszli do Poznania, przemundurowali się, pobrali już amunicję taką jak trzeba i 26 sierpnia masa rezerwistów się zgłosiła do tego stopnia, że zabrakło koni i wystawiliśmy pododdział cyklistów. Dziś możemy się z tego śmiać, ale szwajcarska armia długo była na rowerach posadzona. Rower jest dobrym środkiem transportu, czasem lepszym niż koń. Trzeba pedałować, ale konia trzeba, jak się idzie do walki, pieszo pilnować. Rower może leżeć w rowie, może go pilnować jeden facet. Natomiast na zachodzie nie było problemów Polski, żeby pozyskać rowery w czasie mobilizacji. Co więcej, ludzie potrafili na nich jeździć, co na wschodzie nie było już takie powszechne.
A czy rower był wtedy takim powszechnie dostępnym pojazdem? Czy jednak był to rodzaj luksusu?
Nie takiego luksusu jak samochód, bo samochód rzeczywiście podatek od luksusu się płacił, ale nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że każdy rower miał rejestrację. Tak, był rejestrowany, co myślę, w dzisiejszych czasach, kiedy czasem musimy z chodniku uciekać, przydałoby się chyba, nie byłoby tak anonimowo, ale rzeczywiście te rowery, zakłady Łucznika produkowały doskonałe rowery, również i to pokazywaliśmy wczoraj i przedwczoraj na koszarach. Rower Łucznika był specjalnie przystosowany do wojska. Tam można było na bagażniku rynsztunek cały zostawić, a karabin, żeby nie obijał się o plecy, miał taki specjalny noszak. Wzdłuż ramy go się tam osadzało i to był normalny. Oni nawet będąc na rowerach, w dalszym ciągu nosili ostrogi maniacy.
Tu jeszcze bym chciał, żeby pan wyjaśnił jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest sprzeczne samo w sobie, czy nie. Bo z jednej strony opowiada pan, że te mobilizacyjne karty wręczano do ręki osobiście tak po cichu, a z drugiej strony, że zgłosiło się nad wyraz dużo tych ochotników do walki. To co, to było tak na żywioł puszczone? Czy,
nie, nie.
Czy to było na zasadzie, że ja tobie wręczam, a ty jak chcesz, to przyjść?
Pierwszy etap mobilizacji był skrytej, a potem już kilka dni mobilizacja powszechna została odroczona i pułk uzyskał bardzo szybko. Pierwsi oficerowie rezerwy na przykład stawiali się dosłownie w przeciągu tam godzin. Oni przyjeżdżali tu z okolicznych majątków własnymi samochodami, często które oddawali do dyspozycji. Współtwórca pułku, już nie służący od lat, Lossow, z Gryżyny przywiózł cały zapas owsa, jaki miał w swoim majątku, oddał go darmo. Pamiętajmy, że taki pułk dziennie potrzebował 3,5 tony samego owsa.
Dla koni.
Dla koni. Dziennie.
I znowu przewaga rowerów. Rower nie je.
Nie je, nie je. Skrzypi, ale nie je. Natomiast no, są drogi. Kawalerię utrzymywano również po to, żeby na bezdrożach absolutnych się poruszać, co się przydawało. A poza tym, no, słuchajcie, mili państwo, przez długie lata Polska utrzymywała dużą ilość kawalerii, bo wróg był na wschodzie. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Natomiast jako kraj o strukturze rolniczej, automobilizacja owszem postępowała, ale nie tak jak trzeba. Na wschodnich rubieżach benzynę się w aptece kupowało. To są rzeczy dla nas dziwne i niezrozumiałe. A poza tym, jak przychodziła mobilizacja, to konie można było skądś wziąć. Zresztą te konie to nie tylko kawaleria. Brygada kawalerii miała mniej koni niż dywizja piechoty. Cały ciąg był konny. Artyleria, łączność, zwiad, to wszystko były konie. Tych koni było multum. Jak pomyślimy, że w stajniach na mobilizację tu przy Ułańskiej stanęło 850 koni.
Niesamowite.
Ilości trudno wyobrażalne. My, kręcąc filmy, do największa impreza, w której brałem udział, to koni było 300. Wielka rewia kawalerii na Błoniach Krakowskich.
Mm-hmm. Czy ta gotowość polskiego żołnierza do walki w 1939 roku oznacza, że temu przyjściu, temu stawieniu się do pułku, do armii towarzyszył jakiś taki rodzaj entuzjazmu?
Tak, ogromnego.
Tak?
Wszyscy, którzy to wspominali, liczyli, że to nie będzie jak w Kłajpedzie, nie będzie jak w Austrii, jak w Czechach, zwarci silni gotowi, a przede wszystkim gwarancje Anglików i Francuzów. Długo byśmy mogli tylko na ten temat rozmawiać, po co pakowano wojsko w wąski korytarz, na przykład pomorski, dlaczego roztasowano wojsko wzdłuż granic. Chodziło o to, żeby szybko dać odpór, bo Francuzi, Anglicy przypłyną i to Westerplatte, ten hel bronione, żeby oni mogli nas zasilić. Jak to się stało, no to dzisiaj możemy sobie dywagować, ale jedną rzecz tylko powiem. Pułk stąd wyszedł, a nadwyżki rezerwistów, a było ich wiele, razem ze sprzętem, bo takie było założenie, pułk walczy, ale trzeba rezerwistów dosyłać. Wszystko wyjechało do ośrodka zapasowego w Kraśniku. I to jest odpowiedź, dlaczego tylu naszych oficerów i oficerów rezerwy trafiło później do dołów śmierci w Katyniu, Miednoje i innych miejscach, bo oni zostali po prostu opanowani przez Sowietów, którzy wkroczyli 17 września. Stąd pułki wielkopolskie miały kadry i zapasowe rezerwy właśnie tam, na wschodzie.
Michał Andrzejak jest naszym gościem i to była nasza rozmowa, ukłon w stronę 1939 roku wojny obronnej Polski rozpoczętej 1 września.
Nie używałbym tego sformułowania, ukłon. Przepraszam. Wojna obronna została ukuta w latach 70. To jest taki trochę pomysł komunistyczny, no bo prawdziwa wojna zaczęła się w 1941, jak Niemcy napadli na ZSRR. Druga wojna światowa zaczęła się w Polsce 1 września i poszczególne kampanie jej części rozgrywały się w Polsce, we Francji, bitwa o Anglię. Nie dajmy sobie wmówić, że to była... Chodziło o to, żeby powiedzieć, że polski żołnierz przegrał wojnę. Ten zły, sanacyjny, a ten dobry idący ze wschodu, on już wygrał tą wojnę, więc tam to była wojna obronna Polska, koniec, kropka, a prawdziwa to wojna ojczyźniana i wszystko, co potem. No bo oni przyszli nam pomóc.
Czyli pan by nie dawał żadnych przymiotników. Wojna, po prostu wojna.
Tak, po prostu wojna paskudna, jak każda wojna, która się dzieje.
Proszę państwa, goście naszej audycji, o czym stali słuchacze wiedzą, mają wpływ na to, co zagramy w tej audycji. Pan Michał Andrzejak, zapytany, co by tutaj można było, to w pierwszej kolejności, aczkolwiek potem zaznaczył, że byłyby też i inne propozycje, ale wskazał pan Glenna Millera, więc sięgamy po orkiestrę Glenna Millera. A dlaczego ten właśnie band, jazz band?
A to odpowiem, jak wysłuchamy sobie kilku taktów skocznej muzyki i to będzie nawiązanie do tego, co się wczoraj działo na krytej ujeżdżalni naszego pułku, ale już obsadzonej przez kolegów, którzy nawiązywali do tego, co działo się w ramach drugiego Korpusu Polskiego we Włoszech.
Czyli po tej muzyce wrócimy do właśnie tej dwudniowej imprezy, która się właśnie wczoraj zakończyła, czyli Dni Twierdzy Poznań. Teraz pytanie z cyklu Co ma piernik do wiatraka, bo powiedział pan, że to ma związek, więc pytanie moje, co ma wspólnego orkiestra Glenna Millera z zakończonymi wczoraj dniami Twierdzy Poznań?
Co ma piernik do wiatraka, to pół biedy. Lepszy był wykład pod tytułem Co Kochanowski miał do ułanów.
A co miał?
Treny. Ale to jest inna historia. Kiedyś, jak będziecie chcieli, to o loftach ułańskich tak zwanych możemy sobie pogadać wieczorową porą. Natomiast dlaczego Glenn Miller? No, rzeczywiście orkiestra reprezentacyjna Armii Amerykańskiej, do dziś istniejąca i doskonałe blachy. Wczoraj
Ale blachy to pan ma na myśli instrumenty.
Orkiestry, dęte, no, blaszane, no, no, tak, no. Tak, tak.
Nie
tak,
jakieś
tak.
Uzbrojenie.
Tak. Aczkolwiek żołnierze. Tam grali żołnierze i oni... Ale... wczoraj mówiliśmy o tym, bo mówimy o końcu świata kawalerii na koniach, tak? Ten pułk...
15 Poznański.
Przez Bzurę, bitwa nad Bzurą, ogromne straty, doszedł do Warszawy, gdzie musiał kapitulować. Ośrodek zapasowy w Kraśniku też kapitulował częściowo przed Rosjanami, częściowo cofnął się rozbity przez Niemców. Ale to nie jest koniec historii tego pułku. Tak? I tu musimy powiedzieć znowu o wątku Górnego Łazarza. Mało kto dziś kojarzy, a źródła tego są w twierdzy i pewnie nie zdążymy sobie wszystkiego wyjaśnić. Ludzie byli bardzo zdziwieni, jak zaczynaliśmy rozmawiać o rzeczach, które dla nas są jasne, a dla nich to było kolejne odkrywanie Ameryki, choć mieszkają w tym mieście od zawsze. Ulica Skryta. Kojarzymy te piękne kamienice. One powstały dla urzędników prowinc Posen, urzędników pruskich. No Polacy bardzo ładnie w 19 roku się z nimi dogadali, spłacili ich i dzięki temu miasto miało między innymi dla nowych polskich urzędników, których brakowało bardzo w Poznaniu, oni zazwyczaj przyjeżdżali z Galicji, miało mieszkania służbowe, co było dodatkowym wabikiem podniesienia standardu. Między innymi jednym z takich urzędników był Mikołaj Kiedacz, przez długie lata wiceprezydent miasta Poznania, później prezydent, a jego syn Zbyszek, no patrząc na to, co się dzieje za jego oknem, czyli na ten plac manerzowy, gdzie ułani ćwiczyli, zakochał się w tym, w konsekwencji ukończył szkołę podchorążych kawalerii, został oficerem, służył w naszym pułku, doskonały jeździec i taki pistolet, jak się mówiło wtedy o kawalerzystach. Na wojnę w 1939 nie poszedł w barwach naszych, ale jako adiutant generała Andersa, dowodzącego Nowogródzką Brygadą Kawalerii. Słuchajcie, mili państwo, dostał się do sowieckiej niewoli, uciekł z niej, przedostał się, a to nie było tak, jak dzisiaj myślimy, że się wsiądzie w samolot czy pociąg, przedostał się do Francji, tam znowu walczył, znowu musiał uciekać, bo klęska Francji, dostał się do Anglii, ale w momencie, jak się dowiedział, że jego dowódca, a przypomnijmy, że Anders to był no, najwybitniejszy dowódca 15 pułku, który dowodził w czasie wojny z bolszewikami tym pułkiem, odtwarza wojsko w ZSRR, przedostał się do wojska, zameldował się. No i stary mu powiedział, Zbyszek, ty będziesz dowodził superbatalionem. To będzie batalion specjalny, batalion S. W konsekwencji odtworzymy nasz pułk, ale najpierw musimy się dowiedzieć, czy ostatni dowódca, który siedzi w niewoli, zgodzi się na to. Batalion specjalny to był batalion, który bronił sztabu, bronił tych kobiet, dzieci, które z nieludzkiej ziemi tam się dostały przy tej armii. No i w krótkim czasie rzeczywiście stali się taką dociągniętą, jak się mówiło, jednostką. Ewakuacja na Bliski Wschód. Przeszli dodatkowo jeszcze w górach odpowiednie szkolenie i już jako pułk zmotoryzowany, ale ciągle z tymi biało-czerwonymi proporczykami. Oni między innymi zdobywali, wszyscy wiemy, że ruiny klasztoru Monte Cassino zawiesili proporczyk ułani podolscy. Ale to właśnie nasi ułani zdobyli wszystkie wzgórza powyżej. Więc ci Niemcy musieli czmychać razem z kompanią samodzielną komando, no bo byli wyszkoleni do tego. Zdobyli dalej Jankone i tak dalej, i tak dalej. Niestety tam na cmentarzu w Bolonii Zbyszek Kiedacz nadal leży. Ale dochodzimy do Glena Millera.
Właśnie byłem ciekaw, czy do niego dojdziemy.
Koledzy wczoraj w ramach akcji Wojenne Frykasy przyjechali na Dodge'u w wersji kanadyjskiej, który był przewoźną kantyną prowadzoną przez YMCA. Ci, co się śmiejemy, sobie tańczymy, czyli Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, tak? Oni po raz pierwszy do Polski trafili z armią Hallera w 1919 roku, bo oni żołnierzom rzeczywiście te kantyny prowadzili i znowu przy Wojsku Polskim pojawili się w ramach drugiego Korpusu Polskiego we Włoszech, więc mieliśmy taką symboliczną klamerkę, a przy okazji była dobra kawa parzona w Bolonii, czyli nawiązanie do tego wszystkiego, co jest odpowiednie. Stąd ten Glenn Miller bardzo fajnie nam przypasował, bo umówmy się, że ci nasi ułani, wszystko jedno, czy konno, czy już na Stackhandach i Shermanach, to byli ludzie z biglem i wiedzieli, co się robi, jak dobrze zagra muzyka.
Mm-hmm. No właśnie, to wydarzenie dwudniowe poznańskie, uważane za jedno z największych w kraju, w dużej mierze tworzone przez pasjonatów organizowane.
Źródło w ogóle jest obchodzenia Dni Twierdzy Poznań. Tym, że wolontariusze się skrzyknęli te 12 lat temu i zaczęli prezentować obiekty, którymi się opiekują. Bardzo duży tutaj wkład poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, która przez wiele, wiele lat koordynowała to wszystko i wspierała nas. W tym roku organizacje, stowarzyszenia, które stanęły do konkursu, czyli Stowarzyszenie Fort Piąty A, Porozumienie dla Twierdzy Poznań wspólnie z Fundacją Tradycji Wojska Polskiego, no zaproponowały takie, a nie inne rzeczy. My między innymi po raz pierwszy zaprosiliśmy do zdobywania odznaki zdobywcy Twierdzy Poznań. Ludzie musieli zaliczyć ileś punktów, żeby dostać tą odznakę, ale generalnie my musimy coraz więcej mówić o rzeczach, które mamy, a nie musimy wymyślać. To jest takie, my jako poznaniacy nie umiemy się chwalić. Gdzie w Polsce jest miejsce, gdzie fortyfikacje mają ponad 1000 lat? Tak? Bo my tak nie dajmy sobie zawęzić tej twierdzy do tylko pruskiej twierdzy, która powstała w momencie, jak Azja zbliżyła się do Poznania po upadku Napoleona i najkrótsza droga Moskwa-Berlin, no trzeba ją było jakoś tam zatrzymać. Jeżeli ponad 1000 lat temu, mogą się historycy, archeolodzy kłócić, czy chrzest był tu, czy na Ostrowiu tym, czy tamtym, czy w Gnieźnie. No w Gnieźnie była koronacja 1000 lat temu. A gdzie spoczęli władcy? No nasza katedra, najstarsza katedra w Polsce. Jak to musiało być ważne miejsce i jak ufortyfikowane, tak? A z kolei najmłodsze, no możemy zwiedzać zimnowojenne schrony. Teraz mówią, że prezydenta, no władz miasta Poznania, bo wtedy to się nazywało przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, nie? Więc mamy fajny produkt. Produkt, który nie jest zasklepiony historycznie, bo te obiekty spełniają rozmaite funkcje. Mamy z jednej strony Fort VII, no Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Koszmarne miejsce, warownia zamieniona w pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny z komorami gazowymi. Niesamowite. Obok jest Fort VI, który jest wspaniałym miejscem, gdzie się odbywają eventy zabawy. Sam park Cytadela. Nowy Jork ma Central Park, my mamy Cytadelę. W Barcelonie też jest Cytadela, tylko na naszej, chociaż wały twierdzy zostały, największego fortu artyleryjskiego, fortu Winiary. Mamy tych miejsc mnóstwo i musimy je tylko, na przykład Fort 1A, w którym moje stowarzyszenie razem z Stowarzyszeniem Bojeń się opiekuje, tam występuje aż teatr. Dziady w takich kazamatach robią na młodzieży duże wrażenie.
Panie Michale, pan policzył w ilu miejscach, w ilu obiektach, ile wydarzeń się odbyło w ramach Dni Twierdzy Poznań?
To było ponad 35 wydarzeń. W niektórych obiektach przez 2 dni prezentowaliśmy, co mamy, ale były też rzeczy bardzo fajne. Spacery. spacery, które pokazywały, że te szachulcowe stare budynki to były koszary kiedyś. Zobaczmy, dzisiaj mamy takich obiektów. Poznań do dzisiaj ma mnóstwo obiektów koszarowych, tylko większości wojsko już nie zajmuje, ale na przykład wyższe uczelnie mają. Nowe Collegium Juridicum to są dawne składy artyleryjskie. Nie przez przypadek tam jest ulica Świętej Barbary, nie dlatego, że tam kopalnia była, bo Barbara była patronką spraw niebezpiecznych. Artylerzyści też ją ślili. Czy Merito, WSB Merito, naprzeciwko z jednej strony starego browaru, tam ogromne składy artyleryjskie. Każda twierdza potrzebuje ogromną ilość tego i tam nawet był kiedyś dworzec kolejowy specjalnie dla wojska. Także tych spacerów, tych atrakcji pokazujących, że poznaniacy ciągle trochę mieszkają w twierdzy, nie przez przypadek Górny Łazarz był ekskluzywną dzielnicą. Czy palmiarnia jest na Dolnej Wildzie?
No nie.
A dlaczego? Gdzie się okupant najlepiej czuje? Wokół swojej dzielnicy, gdzie wojsko stoi. Tu dlatego mamy i największy szpital, zakład Diakonisek, doskonale skomunikowany drogami, żeby zwozić rannych w razie oblężenia. Tu mamy z jednej, z drugiej, z trzeciej strony koszary, więc tu ta elita ówczesnej prowincji poznańskiej czuła się najpewniej. Mm-hmm. Ale no ta willa, co tutaj w niej siedzimy, no do biednych nie należała.
Nie, a panie Michale, ja rozumiem, że pan też tutaj opowiada o tym, że te obiekty militarne, te fortyfikacje, że one żyją i dobrze, że żyją i dobrze, żeby żyły. Niekoniecznie w tym charakterze, w jakim zostały, czy w tym celu, w jakim zostały zbudowane.
No, XIX-wieczne forty, nazywajmy rzeczy po imieniu, one już w 45 były przestarzałymi obiektami, chociaż Niemcy nadal na nich oparli obronę z co najmniej dwóch powodów. Dobre stropy, o czym wczoraj się przekonywali i przedwczoraj zwiedzający, jak one były zbudowane. Dlatego warto było również iść zobaczyć, jak wyglądają wysadzone. Idealny przekrój, jak to było zbudowane. No i fosy, które otaczały każdy obiekt. Do dzisiaj Rosjanie nie wymyślili latającego czołgu, a jakby wymyślili, to by pewnie nie latał. Nie? Więc, ale funkcje militarne z wielu względów, no zmieniła się technologia, a poza tym one dzisiaj, proszę zauważyć, te obiekty są obrośniętymi enklawami zieleni. I to zieleni nieprzypadkowej. Głównie obiekty forteczne zarosły robinią akacjową, akacjami. Dlaczego? W XIX wieku nie znano drutu kolczastego, a żywopłoty z robini były piękne. Głogu, ałyczy, czyli dzikiej mirabelki. Wszystko, co ma kolce, taki żołnierz w sukiennym mundurze, jak się w to zaplątał, no to niestety było to czasem ostatnie, co zrobił.
A proszę pana, czy Poznań wystarczająco wykorzystuje te obiekty do takiej promocji międzynarodowej, do przyciągania turystów z zagranicy? Bo jak pan tak porównywał do Central Parku, chociażby Cytadele i tak dalej, ja wiem, że to tak może było tak tylko przez czystą analogię, ale no może warto promować się na zewnątrz tym, co w te dwa dni się okazuje takim też wyjątkowym czymś w Poznaniu.
Są pewne pomysły, żebyśmy szerzej pewne rzeczy robili, niekoniecznie tylko przez dwa dni. Ale to już jest zupełnie inna historia i mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie w temacie, jakie dziedzictwo kulturowe, nazywajmy rzeczy po imieniu, bo to są zabytki. No, nikt już nie będzie tego typu obiektów budował. No, chociaż w Wielkopolsce wiemy, że nawet zamki można teraz budować. Tak? To jest inny dowcip. Ale my musimy o to zadbać i to jest ten pierwszy etap. Zadbać, żeby one nie przepadły, mądrze zagospodarować i przekazać następnym pokoleniom w stanie odrobinę lepszym niż my je dostaliśmy w swoje władanie. Muszę powiedzieć, że większość tych obiektów gorzej wygląda po przełomie lat 90. i 2000. niż po 45. po szturmie. Obiekt, którym my się opiekujemy, został wypalony, zalany. Prusacy, budując te obiekty, systemy odwadniające, robili naprawdę precyzyjne, ale jednego nie obliczyli, że 80 lat nikt osadników nie będzie czyścił. Nie? Nikt by na to nie wpadł. I tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony mamy fajną rzecz, dziedzictwo. Tam mamy zieleń, tam mamy mnóstwo zwierząt. To są Natura 2000 obszary. Nietoperze zimują. Więc musimy o to dbać, bo miasto nie może być tylko i wyłącznie złożone z budynków, dróg i te enklawy zieleni. Zresztą Wodiczko na tym oparł między innymi cztery kliny i pas dookoła, żeby ludziom po prostu w tym Poznaniu lepiej się żyło. Mamy co promować, mamy o co dbać.
Mówiąc o dwóch, przepraszam, o nowych zamkach w liczbie mnogiej, nieprzypadkowo ta liczba mnoga, bo dwa mamy takie.
No mamy, mamy.
Wyjątkowe. Proszę państwa, po raz drugi dzisiaj orkiestra Glenna Millera, Moonlight Mood. Michał Andrzejak z nami w studio od 21.05. Rozmawiamy o historii, o styku historii ze współczesnością. A że mamy za sobą Dni Twierdzy Poznań, to chciałem pana zapytać, bo to jest też sposób opowiadania historii. Ja widzę, że to opowiadanie historii w ostatnim okresie to jest takie nawet nie opowiadanie, tylko wciąganie historii do współczesności, wciąganie ludzi do tej historii, do obiektów. to również się odbywa poprzez te różne odtwórcze spektakle i przedstawienia. Mhm. O to chodzi teraz, żeby ta historia nie była martwą literą w podręczniku?
Z tym bardzo trzeba uważać. To są takie sytuacje, bo jak z wszystkim, z historią mamy takie swoiste wahadło, tak? My jesteśmy z roczników, które pamiętają, jaką historię nam wciskano, tak? Potem to wahnęło w drugą stronę i znowu nie wiadomo, o co chodzi. Najbardziej mnie boli i martwię się, jak ktoś mi zaczyna mówić o polityce historycznej. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem, zresztą tu się z Markiem Rezlerem zawsze mocno śmiejemy, jest tylko historia jako narzędzie propagandy politycznej. I tu trzeba uważać, bo można namieszać, można narobić dużo krzywdy.
Komu? Bohaterom? Postaciom?
Z jednej strony bohaterom, bo dorabia im się czasem, powiem inaczej. Ci ludzie, których ja znałem, a miałem przyjemność jeszcze, miałem taką zawadiacką drużynę imienia Armii Krajowej, co uwierzcie mi, w latach stanu wojennego nie było łatwe i nas ciągle rozwiązywali, ale do nas przyjeżdżała córka generała Grota, która miała rodzinę tu na Kossaka, bliziutko. Przyjeżdżał do nas Orsza Broniewski, naczelnik Szarych Szeregów, który chciał z Fortu Siódmego odbić swojego poprzednika, Floriana Marciniaka. Nie doszło do tej akcji. Akcja Biała Róża się nie odbyła, bo go szybko do Berlina wywieziono. Książka, którą Orsza Broniewski napisał całym życiem o harcerstwie, o Szarych Szeregach, mówi całą o patriotyzmie, ani razu nie używając tego słowa. Jeżeli się słów wielkich używa do byle jakich okazji, to one stają się wyświechtane. A najbardziej mnie, i tu muszę szybko powiedzieć jeden z moich ulubionych dowcipów z czasów PRL-u, i będziemy omijać. I to mówi o tym, jak to do dzisiaj może być aktualne. Niech każdy sobie tłumaczy, jak chce. Sprawa dzieje się w Sztokholmie za czasów komuny. Nowy ambasador zniknął, przepadł. No panika oczywiście, ale się okazuje, że facet zapił poprzedniego wieczora i jest na dołku. No więc oczywiście ataszat, sekretarze jadą. No i rzeczywiście znajdują nowo desygnowanego pana ambasadora tam, gdzie miał być. I go pytałem, cóż to się wydarzyło, panie ambasadorze? O, ja tak nie za bardzo, o co chodzi. No pan wczoraj biegał po ulicach Sztokholmu, bił Szwedów i im ubliżał. A, panowie, bo to są, i tu musimy wykropkować, oni, panowie, najechali nasz kraj. Oni go zniszczyli. To się potop nazywało. No, wiemy, ale to było kilkaset lat temu. Dlaczego pan ich bił wczoraj? Bo ja się wczoraj dowiedziałem. I jak mi ktoś zaczyna wykładać na nowo historię, o której ja dobrze wiem, bo mi mówił o niej ojciec, dziadek i czytałem odpowiednie książki, a on się o tym wczoraj dowiedział i nagle robi ogromną kampanię przy okazji, wykonując bohaterszczyznę o ludziach, którzy byli normalnymi ludźmi. My bardzo rzadko przyznajemy się, że pewne fajne rzeczy wyszły nam całkiem przez przypadek. A to nie jest grzech. Nawet czasem nie wstyd. Najbardziej czuli są na to ludzie młodzi, którzy na dzień dobry łykną to, a potem się dowiadują, że było zupełnie inaczej. Nie zapomnę spotkania z młodzieżą we wrześniu, zespół szkół. Zaprosili mnie dlatego, że ja rozmawiając z nauczycielami, oni mają za patrona generała Abrahama, dowódcę Wielkopolskiej Brygady Kawalerii z września 1939 roku. Chodziło o to, żeby im powiedzieć, jaki to był wyjątkowy facet, nie bohater koturnowy, tylko gość, który potrafił, będąc doktorem prawa, stosować swoją wykładnię, jak potrafił się pokłócić z żoną i tak dalej, ale jak trzeba było, walczył jak lew, dwa psy i cztery jeże, jak ja to mówię, nie? I to i broniąc polskiego Lwowa i później i również za czasów komuny. Więc o pewnych rzeczach trzeba mówić językiem prostym, a nie wymyślając czteropiętrowe sformułowania, żeby zaimponować, że ja przeczytałem trzy książki więcej. A już najśmieszniejsze jest to w momencie, kiedy odzywają się tak zwani specjaliści od wszystkiego, no bo wyczytali w Wikipedii i ich wiedza kończy się jak im prąd, albo zasięg się skończy. O pewnych rzeczach trzeba mówić po prostu i nie narzucać własnej interpretacji, tak? Mówmy lepiej o faktach, czasem bolesnych. Jak wielu ludzi było zdziwionych, jak im mówiłem, że 40% poborowych, do 40% poborowych w naszym pułku, tu w Poznaniu, pochodziło z 6. Okręgu Korpusu, Lwów-Stanisławów, dziś Iwano-Frankiwsk. Nie przez przypadek na Marcelińskiej jest cerkiew. To jest była stajnia, którą w 22 roku dla wyznawców prawosławnych, żołnierzy, wojsko przerobiło na parafię wojskową. Tak?
Panie Michale, skąd u pana w ogóle ta historia jako pasja? Skąd to się wzięło u skrzypka wykształconego?
No to się lubi, albo się nie lubi. Na pewno nie robiłem tego za karę. Jak ludzie mnie pytają, skąd, ja mówię, może dlatego, że w życiu nigdy żadnego podręcznika historii nie przeczytałem, bo one są pisane obrzydliwie. Szatkują wszystkie fakty, zamiast mówić o... No kto dziś uczy historii, mówiąc, jeżeli u nas pisał Rej Kochanowski, to mieliśmy tam Szekspira, tak?
Czyli nie z podręczników i nie z internetu.
Internetu wtedy nie było, wtedy po prostu szło się, szukało w książkach. No, to zupełnie inaczej, ale pewne rzeczy to jest kwestia pasji, tak? Jeżeli mnie coś interesuje, ciekawi, to będę zgłębiał tą wiedzę. Miałem ogromną przyjemność być dopuszczony do konfidencji, tak to nazwę, dowiadywać się pewnych rzeczy od jeszcze żyjących wtedy oficerów 15. Pułku. I za najwyższy zaszczyt, jaki mnie w życiu spotkał, to, że od roku 1984 mogę o sobie mówić, że jestem ułanem poznańskim, bo oni pozwolili mi wtedy założyć znak pułkowy, czyli odznakę przedwojenną.
W którym roku?
1984.
No niesamowite, bo to, że pan był harcerzem, to już pan powiedział wcześniej. Natomiast ja tutaj właśnie miałem zapytać, prawie że finalizując naszą rozmowę, bo nasz wspólny znajomy Maciej Narożny zapamiętał pana właśnie z tamtych lat w dwóch mundurkach.
Harcerskim i ułańskim.
On to opisał tak, że w jakimś takim wojskowym z super wyglancowanymi guzikami.
No.
Było tak?
I buty, i guziki, bo but składa się A z połysku, B z buta właściwego, jak mnie nauczyli ówcześni kawalerzyści.
A z czego się guzik składa?
A proszę pana, to zależy, jaki to jest guzik. I tu byśmy naprawdę kilka
edycji
spędzili.
Ale też ma połysk, chyba że nie jest metalowy.
W polu nie może się świecić, także one były oksydowane. Ale rzeczywiście oficerski mundur miał alpakowe, piękne guziki. No i...
Niesamowite. I miał pan wtedy jako młodzian w tymże 84 roku mundur ułański dopasowany do siebie?
No musiałem go sobie uszyć, to jak był niedopasowany.
Był szyty, no nie, bo myślałem, że jakiś stary ułan panu go dał.
Nie.
Do przymiarki.
Słuchajcie, no zabytki są zabytkami. Znowu szokiem było dla ludzi, jak rozmawialiśmy o tym, jak ci kawalerzyści wyglądali przed wojną, tak? Z prostego powodu. Młody podporucznik zaczynał służbę od tego, że się musiał sam ubrać od stóp do głów, wyposażyć, to były ogromne pieniądze, zazwyczaj pochodzące z kredytów na długie lata, ale nie chcę was zanudzać. Jedno jest pewne, to ładnie wyglądało, było bolesne dla kasy, więc studenckie kredyty amerykańskie to małe miki w porównaniu z tym, co młody podporucznik, no chyba, że był majętny, ale mit ziemian kawalerzystów ukuty za komuny, zamojscy Radziwiłłowie, owszem, zostawali. No, wyjątkiem był Chłapowski u nas, major, który w konsekwencji dowodził 15. pułkiem w 1939 roku, jak polegmikkę. Ale oni chętnie zostawali oficerami rezerwy, no bo fajnie się w takim mundurze szło do ślubu, nie?
No właśnie, panie
Ale
Michale,
tak o 5 rano nadzorować pierwsze czyszczenie koni. No,
panie
nie
Michale,
roba.
No może mundur był wtedy na kredyt, ale za takim mundurem...
I tu znowu byśmy musieli, dobrze, że to jest wieczorna audycja, ale nie wiem, czy wystarczająco późno.
To może naradzimy się po i wrócimy do tematu niebawem.
Na pewno tych tematów, na gdzie jak gdzie, ale tu gdzie szczęk oręża w tej dzielnicy wojskowej, Poznań miał 2 pułki kawalerii. Tylko w Suwałkach tak się zdarzało, ale mówią, no Suwałki, no to jednak nie za duże miasto. Więc...
Proszę państwa, to było nasze spotkanie z historią i Michałem Andrzejakiem, który niesie tę historię całym sobą od lat. Słynie z tego, że ją niesie, a czasami to się tak też przenosi na miasto, na ludzi, bo z tego i święto 15 pułku,
oj ta,
i z tego Dni Twierdzy Poznań się biorą. Z tego noszenia przez naszego gościa historii.
Staramy się ku chwale pułku.
Tak? Dziękuję państwu za to spotkanie. Przypomnę, Michał Andrzejak był naszym gościem, Adam Loch audycję zrealizował, a Rafał Regulski poprowadził. Dobrej nocy.
Dziękujemy, dobrej nocy państwu.
Rozmowy po zachodzie.